Cześć. Dzisiaj będzie temat trochę lżejszy, to znaczy będzie znowu zbrodnia, lżejszy w tym jedynie zakresie, że jednak te historie dotyczące zbrodni wymagają ode mnie naprawdę dużo mniej pracy zazwyczaj niż te historyczne sagi. Będę dziś opowiadać o pewnej zbrodniarce brytyjskiej. Brytyjskie kroniki kryminalne są zawsze bardzo ciekawe. Będzie o Mary Elizabeth Wilson, którą niektórzy okrzyknęli, ale ja nie jestem pewna, czy jest to prawda, ostatnią kobietą skazaną na śmierć w Wielkiej Brytanii. Ale nie wiem, czy jest to prawda, bo jak się tak bardziej podrąży, to są różne interpretacje, więc zwłaszcza związane z tym, że no jednak Wielka Brytania to jest kilka krajów i różnie się to interpretuje wszystko. No ale powiedzmy, że jedną z ostatnich, którą dotknęła ta kara, którą później w Wielkiej Brytanii zlikwidowano. Mary Elizabeth Wilson, przejdźmy od razu do rzeczy, urodziła się w 1889 roku i w bardzo młodym wieku zaczęła pracować jako służąca u rodziny Knowlesów. Poślubiła syna państwa, który miał na imię John, który później znajduje zatrudnienie w stoczni. I choć małżeństwo trwało 43 lata, a para doczekała się 6 dzieci, 3 chłopców i 3 dziewczynki, niestety 2 dziewczynek zmarły w wczesnym dzieciństwie. Niestety jednak małżeństwo nie było szczególnie udane, bo para szybko zaczęła się kłócić o pieniądze po ślubie. Mary uważała, że mąż, że John ogranicza jej styl życia, bo nie lubił, kiedy wychylała kielicha i to wywoływało sprzeczki, jak mówiła. W końcu zaczęli spać w osobnych sypialniach. Mary to specjalnie szybko sobie zrekompensowała, ponieważ aby złagodzić jakby finansowe problemy, małżeństwo przyjęło pod swój dach lokatora, kominiarza, Johna Russella. Wkrótce Mary i ten nowy lokator zostali kochankami. No i ten ich układ, mieszkali ze sobą pod jednym dachem wszyscy, będzie trwał 25 lat w trakcie trwania tego jej małżeństwa z tym Johnem Knowlesem. Więc no jakby taki się zrobił tutaj dosyć przezabawny układzik. Poza tym w pewnym momencie mężowi Mary zaczęło to troszeczkę przeszkadzać, że ona sypia z lokatorem. I po tych tam, to po sporej ilości lat Russell się wyprowadził i stał się swoją drogą nagle bardzo religijny. Ale Mary nadal chodziła do niego, gotowała mu posiłki, sprzątała jego dom i oczywiście z nim sypiała. No generalnie ten romans był bardzo trwały, tak jakby miała dwóch mężów. John, mąż Mary, John Knowles, umiera na gruźlicę w 1955 roku, ale mimo tego, że to Mary doglądała go pod koniec życia przez ostatnie 2 choroby, jakby na łożu śmierci powiedzmy, no to widocznie John żonie nie wybaczył jej upodobań do lokatora, także Johna, ponieważ wszystkie swoje pieniądze zamiast żonie zapisał zgromadzeniu chrześcijańskiemu. Mary odziedziczyła po mężu jedynie 42 funty, które zresztą chyba znalazła w szafce, to nie jest tak, że on jej je zapisał, po prostu je zachachmęciła. 42 funty wtedy starczały na mniej więcej rok skromnego życia. No ale cóż, to nie było zbyt wtedy wygodne życie, w związku z tym Mary szybko wprowadziła się do swojego kochanka, Johna Russella. No ale pach chciał, że John Russell zmarł, przykuty do łóżka w sumie, 4 raptem po tym, jak Mary się do niego wprowadziła. No i właśnie, ponieważ obaj Johnowie, zarówno John Knowles, mąż Mary, jak i John Russell, szybciutko jeden po drugim przenieśli się na tamten świat, Mary znów została z pustymi rękoma. No, więc musiała znaleźć pracę. No tak to już się nieznośnie składa, że jak nie ma pieniędzy, no to zazwyczaj trzeba zacząć pracować. No więc postanowiła zatrudnić się jako gosposia. A że no jedyną drogą, jaką znała do portfela mężczyzny, była droga przez łóżko, No to kolejnym pracodawcą i konkubentem de facto Mary został emerytowany agent ubezpieczeniowy Oliver Leonard. I Mary, przypominam, jej mąż umiera w 1955 roku. Parę miesięcy później umiera jej kochanek, ten drugi John Russell, a już w 1957 roku, czyli niecałe dwa lata po śmierci męża i kochanka, Mary wychodzi za swojego gospodarza. A przypominam, no to jakby nie jest już najmłodsza pani, bo ona jest już no po 60. Ale jednak widocznie coś tam ten, wiecie, umiała. No i tak. Podobno swoją drogą Mary była okropną gospodynią. Dom Oliwiera osnuwały pajęczyny. No ale młoda para i tak stanęła na ślubnym kobiercu. No można by powiedzieć, że w pewnym sensie happy end, prawda? No ale nie mówilibyśmy o tej sprawie, gdyby cokolwiek kończyło się tutaj happy endem. Przecież wiecie. Oliwier, nowy małżonek Mary, jej trzeci mężczyzna, przynajmniej trzeci w tych aktach, umiera dwa tygodnie po ślubie. Jednym słowem, jej małżonek, Oliver Leonard, małżonek numer 2, mężczyzna numer 3, mając lat 75, umiera 3 października 1957 roku, tylko 12 dni po ślubie i zostawia jej Mary w spadku 50 funtów. Czyli znowu ma pieniądze na rok życia. No, ale nie jest to tak znowu dużo. I uwaga, uwaga, ten Oliver umiera 3 października, a już parę tygodni później, jeszcze w tym samym miesiącu, niemal natychmiast, 28 października, nasza wesoła wdówka staje na ślubnym kobiercu po raz trzeci. Tym razem jej wybrankiem jest 76-letni Ernest Wilson. Nic o nim nie wiem, poza tym, że był bogaty, ale się nie nacieszył urokami życia małżeńskiego, bo zmarł 12 listopada, czyli 2 tygodnie po ślubie. No, powiem wam, że jakby zaczyna się robić niepokojąco. To znaczy, wydaje mi się, że tutaj wdówka Wilson trochę się śpieszy z tym wymianą mężów. Tym razem jednak obłowiła się trochę lepiej, ponieważ jego spadek opiewał na 100 funtów, na taki bungalow, to się mówiło, czyli taki bliźniak jakby. I na dodatek ubezpieczenie na życie. No i tym razem Mary nawet się nie pofatygowała na pogrzeb. Co zabawne, powiedzmy, przyjaciółka spytają na weselu, co zrobi z resztkami kanapek i ciast. Na co ona zaśmiała się, Mary się zaśmiała i powiedziała, że zachowa je na pogrzeb. Ernest, jej najnowszy małżonek, śmiał się razem ze wszystkimi, najwyraźniej nie w porę, bo 15 dni później już nie żył. Swoją drogą, 2 tygodnie chyba kanapki by nie wytrzymały, więc nie przesadzaj. Z kolei, kiedy poszła do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie w tym samym urzędzie podpisywała zarówno akty małżeństw, jak i zgonów, to dowcipkowała z urzędnikami. Wiecie, po tym, jak w ciągu raptem 2 lat pochowała 4 swoich facetów, w tym 3 mężów, no to wydawałoby się, że mogłaby być odrobinę smutna, przynajmniej mogłaby poudawać, no ja pierdolę. No ale ona w tym urzędzie dowcipkowała tak, że powinna dostać specjalną zniżkę. No i tego było już trochę za wiele wszystkim, bo wszyscy uznali, że to jednak się robi, zaczynać robić podejrzane. No i policja, która została poinformowana przez, nie wiem, czy przez urzędników, czy przez tą przyjaciółkę, która poczuła się zdegustowana, że należy ekshumować te ciała tych 2 ostatnich, najnowszych, najświeższych mężów. W końcu jeszcze się nie zdążyli rozłożyć. To minęło parę tygodni, nie? I jeszcze w dniu ekshumacji Mary mu rozmawiała z mediami, mówiła, że ludzie o niej plotkują, ale ona nie jest specjalnie zmartwiona tym, co mówią. Opowiadała to reporterowi gazety Sunday Sun i mówiła, że jest katoliczką i że nawet jeszcze tego samego dnia może przystąpić do sakramentu, do komunii, czyli chodzi o to, że chyba do komunii się przystępuje bez grzechu, tak? No jakby z tego, co rozumiem. Nie okazywała żadnego zmartwienia, a powinna. Ponieważ podczas autopsji pierwszego z tych świeżych mężów, nie mówię o tym, który zmarł na gruźlicę, bo powiedzmy tutaj no, nie ma tu specjalnie wątpliwości. No, odkryto w jego wnętrznościach fosfor i otrębę. To były takie dwa składniki, które się mieszało, by sporządzić truciznę na karaluchy. I dokładnie to samo znaleziono w żołądku drugiego nieboszczyka. W tej sytuacji zdecydowano się przebadać także szczątki tych dwóch poprzednich facetów, czyli dwóch Johnów, jej pierwszego męża, Johna Knowlesa i Johna Russella, jej kochanka, ale u nich nie odkryto śladów fosforu. Ale chociaż patolog tam był przekonany, że oni musieli umrzeć od jakiejś szkodliwej substancji, niektórzy mówili, że tam, to były chyba już plotki, że u wszystkich odkryto ten fosfor, ale wydaje się jednak, że tylko dwóch ostatnich mężów było jej ofiarami. No ale to były mocne dowody. Prokuratura postawiła Mary zarzut podwójnego morderstwa, a adwokat Mary podczas procesu przekonywał ławę przysięgłych, że jej mężowie zażywali fosfor jako afrodyzjak, żeby dodać pikanterii małżeństwu. No faktycznie w bardzo małych dawkach dodawano fosfor do jakichś takich afrodyzjaków. No to głupie strasznie, bo to nie działało, ale oskarżenie dosyć szybko obaliło tę tezę, ponieważ badania wykazały, że mieli tyle tego fosforu w żołądkach, że musieliby zażyć 150 tabletek z afrodyzjakiem, a to ja nie wiem, jaką to chuć trzeba mieć, żeby zażyć 150 tabletek z afrodyzjakiem, więc no to się nie broniło. Swoją drogą Mary jeszcze te pierwsze dni po ekshumacji nawet planowała jakoś przyjęcie po tym, jak już rzeczy wrócą do normy. Nawet zaprosiła media na tą celebrację. No oczywiście to nigdy się nie stało. Wyrok skazujący był właściwie wyłącznie formalnością. Mary okrzyknięto wesołą wdową i uznano za winną. Miała zostać powieszona. I tak jak mówiłam, była to ostatnia bądź jedna z ostatnich kar śmierci wymierzonych na kobiecie w Wielkiej Brytanii. No bo to już są czasy po II wojnie światowej. Świat się cywilizuje. No ale kary nie wykonano. Z uwagi na wiek Mary Wilson uznano to za niemoralne. Egzekucję zamieniono na dożywocie. I niedługo później w Anglii właśnie zawieszono karę śmierci dla kobiet. Zatem Mary Elizabeth Wilson mogłaby być ostatnią przedstawicielką płci pięknej, na której zapadł taki wyrok w Anglii, tudzież całej Wielkiej Brytanii. Tutaj właśnie źródła nie są jasne. No ale morderczyni zmarła z przyczyn naturalnych 5 grudnia 1962 roku w więzieniu Holloway, czyli miała 73 lata. Zasadniczo przesiedziała w więzieniu 4,5 roku, zanim zmarła. Prawnuczka pani Wilson studiowała rodzinną historię, tam udzielała jakichś wywiadów nawet w mediach, tam parę rzeczy można się było od niej ciekawych dowiedzieć, ponieważ no, trochę tych potomków Mary Wilson miała, ona urodziła 6 dzieci, no tylko 4 przeżyło dzieciństwo, więc no wiadomo, ale jednak 4 dzieci to jest jednak całkiem sporo dzieci. I ta prawnuczka Mary Wilson opowiadała dosyć taką, powiedzmy, że quasi zabawną rzecz, mianowicie ta babcia, tudzież duch babci był trochę uznawany za straszak w jej rodzinie, straszyło się prababcią dzieci, coś w tym stylu. No nie jest to dosyć ponury sposób na straszenie dzieci, no ale dobra. Jak widzimy, w rodzinach zdarzają się czarne owce. No powiem wam, że ta Mary... Nasza wesoła wdówka to no durna była, poza tym, że oczywiście była zbrodniarką, no tutaj nie ma żadnej wątpliwości, no to straszliwie jakby nieostrożna, no żeby tak 2 tygodnie tylko wytrzymać z nowym mężem, zanim się go zabije, to naprawdę, naprawdę straszna amatorszczyzna. No mogłaby trochę jeszcze trochę poczekać, zwłaszcza, że te panowie tacy wiekowi, to jeszcze by nawet uszło, gdyby pociągnęła tę sprawę trochę dłużej. No ale może ich bardzo nie lubiła, nie wiem. W każdym razie większość życia w sumie przeżyła prawdopodobnie dosyć szczęśliwie z tymi dwoma Johnami. No a potem to chyba spodobało jej się życie na własną rękę. Tak czy siak Mary przeszła do historii jako ostatnia z tych, których nie zabito w imieniu prawa. No jest to średnio chwalebny powód do tego, by zostać zapamiętaną, no ale... na własne życzenie. No i to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.